Radiowy Klub Biznesu.
Dzień dobry, Adam Janczewski w Polskim Radiu Białystok. Od września mamy nową ramówkę, a w niej przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych propozycji. Część z nich z pewnością mieli Państwo już okazję usłyszeć. Dziś kolejna, czyli Radiowy Klub Biznesu. Będziemy tutaj spotykać się z podlaskimi przedsiębiorcami i będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak zacząć karierę w biznesie. Na tych właśnie konkretnych przykładach, a nasz cykl inauguruje rozmowa z Jarosławem Antychowiczem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze.
Przyjmijmy, że w Radiowym Klubie Biznesu na początek pytamy o przedsiębiorstwo, którym pan kieruje. To czym zajmuje się pańska firma i ile osób w niej pracuje?
Infinity Group jest to firma, która zajmuje się transformacją cyfrową. Staramy się przekładać te wszystkie procesy, które zachodzą w różnego rodzaju firmach, korporacjach i przemodelowywać te procesy na modele już cyfrowe, tak żeby oszczędzić papier, ale tak w dużej mierze też, żeby zautomatyzować te procesy cyfrowe.
Ile osób zatrudniacie?
W firmie pracuje ponad 120 osób, ale to jest tak, że to też zależy od tego, jak wielu kontraktowych pracowników mamy w danym momencie.
Jak to się stało, że pankowiec został przedsiębiorcą?
Pankowiec. Ja właśnie tak się zastanawiałem, o co mnie pan zapyta i tak pomyślałem, pewnie będzie pan pytał o początki po to, żeby słuchaczom i też młodym ludziom nakreślić to, jak można zrobić fajny biznes. Tak się domyśliłem i muszę pan rozczarować, bo te wszystkie modele, które ja przepracowałem w swoim już dość długim życiu, na tą chwilę się już w ogóle nie sprawdzają. Ja właściwie byłbym dobrą osobą, która byłaby w stanie oprowadzić wycieczkę po Muzeum Informatyki. W nowych technologiach jestem właściwie od zarania dziejów, czyli od początku internetu i doskonale pamiętam, jak internet powstawał. Natomiast przyglądam się młodym kolegom, którzy mają 20 lat, niewiele więcej, jak oni robią biznesy. Oni robią to po pierwsze zupełnie inaczej, po drugie robią to lepiej, sprawniej i szybciej, więc jeśli chciałby pan porozmawiać, jak fajnie teraz robić biznes, to zupełnie nie tak, jak ja robiłem przed 20 laty, a trzeba zaprosić młodą osobę, która pokaże, jak się teraz robi te biznesy, bo robi się zupełnie inaczej.
O tym, jak teraz ten biznes wygląda, z pewnością jeszcze porozmawiamy, o to będę chciał zapytać, ale właśnie, kiedy pan zaczynał?
To skomplikowane, ponieważ moje pierwsze przygody z nowymi technologiami były jeszcze w Warszawie, a mianowicie wylądowałem w firmie, która zajmowała się, powiedziałbym, cyfryzowaniem branży sprzedażowej, generalnie w retailu. Myśmy sprzedawali wtedy kasy fiskalne, systemy takie komputerowe do sprzedaży. Trzeba pamiętać o tym, że to był początek lat 90. W związku z tym byliśmy na początku tej drogi fiskalizacji. Pracy było dużo, natomiast wtedy jeszcze nie było internetu. Przypomnę młodym słuchaczom, że był taki czas, że tego internetu w ogóle nie było i te początek lat 90. to był jeszcze czas bez internetu. Właściwie nie było też pendrive'ów, nie było telefonów komórkowych. Swoją pracę zacząłem jeszcze w czasie studiów, to kiedy na uczelnię przyszedłem pierwszy raz z laptopem, to nie tylko moi koledzy oglądali, jak wygląda laptop, ale też wykładowcy przychodzili i mówili: szanowny panie, słyszałem, że pan ma laptopa, czy może pan pokazać, jak wygląda laptop, jak wygląda komputer przenośny. To oczywiście teraz z tej perspektywy jest to zabawne, a wtedy oni naprawdę z ogromnym zaciekawieniem przyglądali się na to, jak płaski ekran może wyświetlać kolory, bo wtedy jeszcze były kineskopowe telewizory, to też młodzi słuchacze pewnie nie pamiętają, jak wygląda telewizor kineskopowy. I w tamtym czasie oczywiście wyzwaniem było zmiana świadomości przede wszystkim u tych ludzi, którzy taki biznes prowadzili. Wtedy jeszcze to był też taki czas, że nie było takich sieci sklepów jak teraz. Nie było Biedronki, nie było Lidla. To był pierwszy czas, kiedy się zetknąłem z komputerami i po 4 latach pracy w tej firmie informatycznej wróciłem do Białegostoku i pracowałem w firmie tekstylnej. Zajmowaliśmy się produkcją tekstyli reklamowych. Świetnie spędzone 4 lata. Natomiast tekstylia mają jedną wadę. Błędy są nienaprawialne. To znaczy, jeżeli się coś źle wydrukuje na t-shircie, to już będzie źle do końca świata. I przyznam, że to był ten element, który najbardziej mnie męczył. To znaczy prawdopodobieństwo, że duża partia tekstyliów zostanie zmarnowana, zepsuta i będę miał wszystko na głowie, to bezsenne noce. I potem pojawił się już internet i pomyślałem sobie, a to jest dobry moment, żeby wrócić do nowych technologii. No i tak dołączyłem do grupy absolwentów naszej Politechniki, do Infinity Group.
Czyli od pracownika do przedsiębiorcy. Co pana skłoniło właśnie, żeby przejść na tę drugą stronę?
To nie jest tak, że to jest przejście na drugą stronę, bo przedsiębiorstwo pracuje tak samo ciężko jak pracownik, a czasami jeszcze ciężej, więc nie ma z tego dużych, z perspektywy czasu oczywiście są benefity, natomiast w tamtym czasie to przejście na swoje to tylko wzięcie na siebie więcej odpowiedzialności, większego ryzyka, ale pomyślałem sobie, skoro jestem w stanie bardzo ciężko pracować dla kogoś, to mogę pewnie ciężko pracować dla siebie.
Kiedy to było? Kiedy powstało Infinity?
Infinity powstało jeszcze przede mną, bo ja dołączyłem do grupy absolwentów naszej Politechniki i zresztą i absolwentki Wydziału Architektury, to ja dołączyłem w 2004 roku. Ta firma już funkcjonowała i istniała, natomiast wtedy jeszcze byliśmy gdzieś bardziej agencją reklamową, aniżeli firmą IT. I ta transformacja Infinity z agencji e-marketingowej w taką sensu stricte firmę technologiczną IT, to był długi proces. Myśmy po prostu się zmieniali tak, jak się rynek zmieniał. Bardzo wiele osób jeszcze pamięta Infinity jako agencję reklamową i jeszcze duża część tych kompetencji nam została, to znaczy mamy dział kreacji, mamy dział strategii, więc jesteśmy w stanie zrobić strategię wprowadzenia produktu na rynek, jesteśmy w stanie zrobić brandbooka, ale nie jest to już nasza kluczowa taka kompetencja.
Mówi się, że ci, którzy zaczęli w tej branży właśnie w IT w tamtych czasach, mieli dużo szczęścia, no bo byli pionierami i być może też mieli łatwiej. Czy to prawda?
Wtedy, kiedy jeszcze mieliśmy takie główne kompetencje takiej firmy z branży marketingu, to myśmy od samego początku spozycjonowali się jako firma, która pracuje dla dużych korporacji w Warszawie. Myśmy nigdy nie mieli na Podlasiu klientów znaczących. Teraz już mamy. Jest kilka firm, z którymi współpracujemy bardzo owocnie od wielu, wielu lat. Natomiast był taki czas, że myśmy zaczęli właściwie od Warszawy. I dopiero później, kiedy zdobyliśmy doświadczenie, rozszerzyliśmy kompetencje, to wtedy wróciliśmy trochę na Podlasie. I pamiętam, że kiedy zaczynali, to najważniejsze oczywiście był ATL, czyli reklama telewizyjna, bo tam było najwięcej pieniędzy i to robili wszyscy profesjonaliści. Potem był troszkę taki BTL, też był istotny, czyli cały outdoor, ale też cały marketing taki bezpośredni, taki marketing, w którym mamy do czynienia już bezpośrednio z konsumentem, a ten internet był taki nikomu niepotrzebny. Pamiętam jak dziś, jak kolega z działu zakupów z dużej korporacji, bardzo duża korporacja, i on powiedział, że jego prezes powiedział, że w internecie mieszka szatan, i oni strony internetowej mieć nie będą. Początek lat 2000, 2004, 2005, 2006 rok, to był taki, że wszyscy traktowali bardzo internet po macoszemu. Nie wierzyli, że kiedykolwiek on zastąpi telewizję, nie wierzyli, że kiedykolwiek zastąpi taką tradycyjną reklamę. I znaczenie też internetu, ono się zmieniało na przestrzeni lat. Teraz już wiemy, że jeżeli kogoś nie ma w internecie, to nie istnieje.
Tylko powiedział pan krótkie, że nie było to wcale proste, nie było to prostsze wejść wtedy na rynek. Co spowodowało, że wy jesteście do dziś?
To nie było proste, dlatego że to był też czas, kiedy do internetu trzeba było przekonywać. To był czas, w którym w takim troszeczkę ewangelizacji, że tak powiem, klienta. Klienci podchodzili do tego bardzo, bardzo po macoszemu i wcale nie chcieli na internet wydawać pieniążków.
Czyli co, pan i pański zespół byliście skutecznymi pastorami internetu?
W dużym stopniu tak. Mieliśmy też takie szczęście, że uważnie przyglądaliśmy się, co robi nasza konkurencja, i często było tak, że oni ewangelizowali klienta, a myśmy wystawiali fakturę.
Czy zna pan przykłady firm, czy pamięta pan takie przykłady firm, które rokowały świetnie, miały jakąś fajną koncepcję w tej właśnie branży, a dzisiaj słuch po nich zaginął?
Może tylko tak wyjaśnię, bo tak bardzo niezręcznie powiedziałem o tym, że ktoś ewangelizował, a myśmy wystawili fakturę, bo w naszej branży te procesy decyzyjne trwają bardzo, bardzo długo. I ten proces od momentu, kiedy przychodzimy z pierwszym pomysłem i zaczynamy rozmawiać z klientem, do momentu, w którym realizujemy projekt, to jest bywa rok albo półtora. I czasami było tak, że tych firm, które składały propozycje klientom, było bardzo, bardzo wielu. Natomiast gdzieś pod koniec dnia zapadała decyzja, która firma to wykonuje. Chociaż wszyscy wykonali tą pracę organizacyjną, czyli każda z firm przychodziła i opowiadała, jaki ważny jest internet, ale tylko jedna mogła wystawić fakturę. No i to mogło zabrzmieć, jak że ktoś wykonał pracę, tak, a myśmy tylko wystawili fakturę. Tak nie było.
Przeczekaliście tylko na
tak.
Wszystko
myśmy,
jasne.
Dobrze, myśmy też dobrze, wykonywali tą pracę ciężką, natomiast no, wystawić mogła tylko jedna firma. I stąd też czasami bywało tak, że no, wystawiał ktoś inny tą fakturę, nie my, chociaż też ciężko pracowaliśmy.
To wracając do tej kwestii, firm, które rokowały bardzo dobrze, a nie ma ich dzisiaj.
Przyznam, że w tych nowych technologiach to jest tak, że szczególnie kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, no to oni są bardzo mocno zapatrzeni w takie ikony nowych technologii, Steve Jobs, Zuckerberg czy wielu, wielu innych, którym się udało. Natomiast za tymi kilkoma sukcesami, które wszyscy znają, jest całe cmentarzysko firm, którym nie wyszło. I jestem ostatnią osobą, która namawiała, bo ludzie, to wpadnijcie teraz na genialny pomysł, rzućcie wszystko, idźcie robić fantastyczny projekt, będziecie tacy jak Bill Gates czy Zuckerberg. Właściwie tych firm, którym się nie udało, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale bardzo często nawet taka drobna porażka, jak coś nie wyszło, to ludzie, którzy przy tym pracowali, bo ja byłem przy bardzo wielu projektach, które nie wyszły, ludzie, którzy przy nim pracowali, wcale nie popadali na duchu, nie upadali na duchu, tylko rozpoczynali nowe, już znacznie lepsze projekty. Ja nie chciałbym się posługiwać teraz nazwami firm, bo to byłoby nieeleganckie. Natomiast historii porażek jest znacznie więcej niż historii sukcesu.
To przejdźmy do tego, czym zajmuje się dokładnie Infinity Group. Jakie wy projekty robicie?
Głównie pracujemy z dużymi korporacjami, sieciami międzynarodowymi. Do naszych klientów można przeczytać na naszej stronie. Między innymi należy Castorama, natomiast też jednym z naszych bardzo ważnych klientów. Wszyscy są ważni oczywiście, natomiast takich znaczących, dla których robimy rzeczywiście innowacyjne rozwiązania. Jest to sieć kinowa View, jest największa sieć w Europie. W Polsce do tej sieci View należy między innymi Multikino. Oni są w kilku krajach, Wielką Brytanię, Niemcy, Włochy, wszystkie te kraje obsługujemy. Jeżeli chce pan kupić bilet, to zwykle te bilety przechodzą przez nasze systemy.
Bilety online, cały system to jest wasz.
Tak, ale też cała komunikacja, wszystkie rzeczy związane z rozwiązaniami mobilnymi, też z reklamą, z cross-sellingiem, też to, że można kupić też popcorn przez aplikację, to jest nasza praca.
Patrząc na waszych partnerów, faktycznie można tam znaleźć ogólnopolskie, europejskie, a nawet globalne marki.
Tak. Właściwie od samego początku byliśmy zorientowani mocno na dużych klientów i to też ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony nie można tych dużych klientów mieć bardzo, bardzo wielu, natomiast od tych dużych klientów też dostaliśmy bardzo duży zastrzyk wiedzy i kompetencji. Pracując z dużymi uczymy się od najlepszych, a też mamy dostęp do najlepszej, najnowocześniejszej technologii i też z racji tego, że oni są, że to są bardzo wymagający klienci pod względem bezpieczeństwa, wielu aspektów kultury organizacyjnej, to też spowodowało, że myśmy bardzo mocno przesiąkli tymi najwyższymi zachodnimi standardami, bo nie mieliśmy wyjścia.
Czy daje to też pewną niezależność od tego, co się dzieje tutaj na rynku?
W jakimś stopniu na pewno tak. Natomiast z jednej strony daje niezależność od tego, co się dzieje na rynku, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że na tych rynkach zachodnich też się nie dzieje dobrze. W związku z tym ta fala, którą teraz my odczuwamy w Polsce, nie tylko w tych nowych technologiach, ale w szeroko rozumianej gospodarce, to ta fala zaczęła się właśnie od zachodu.
Jak takie przedsiębiorstwo z północno-wschodniej Polski zdobywa europejskiego czy globalnego klienta?
Po 20 latach pracy na rynku jesteśmy po pierwsze rozpoznawalni, po drugie jesteśmy rekomendowani, a nasi klienci rekomendują nas swoim przyjaciołom i znajomym. Bywa tak, że zaczynamy jakiś mały projekt z lokalnym klientem tutaj, z międzynarodowej korporacji, a później po zrealizowaniu tego projektu z sukcesem polecają nas do centrali i później już rozmawiamy z centralną na temat większych projektów.
A na początku co decydowało? To, że byliście po prostu tańsi?
Nie byliśmy tańsi. Rynek się ustabilizował i godzina pracy specjalisty w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech kosztuje bardzo podobnie. Już nie ma tych różnic cenowych, ale muszę panu powiedzieć, że dawno, dawno temu dla jednego z operatorów telefonii komórkowej, konkretnie w 2006 roku, złożyliśmy ofertę na obsługę. To był taki czas, kiedy te oferty były bardzo, bardzo obszerne, bo to było i na strategię, i na stworzenie nowej strategii online'owej, ale na pozycjonowanie marki, ale też na zbudowanie portali i obsługę. I kiedy spotkałem się z człowiekiem z działu zakupów, to ten człowiek mówi do mnie: panie Jarku, super, jak ja się cieszę, firma z Białegostoku, bez żadnych kompleksów, przygotowałeś najlepszą ofertę. Też się ucieszyłem, wiadomo, prawda? Zanim powiedział ale, miło usłyszeć zawsze taki komplement w stosunku do nas, że właściwie w niczym nie ustępujemy tym warszawskim dużym firmom, tylko jest jeden problem. I ja pytam, a jaki jest problem? No, jesteście bardzo drodzy. Ale zapytałem, dlaczego jesteśmy drodzy? Czy wszyscy inni złożyli tańsze oferty? Nie, wasza jest najtańsza. Ale myśmy liczyli, że firma z Białegostoku złoży dwa razy tańszą ofertę. A wy położyliście ceny takie bardzo zbliżone do cen warszawskich. I to tylko pokazuje, jak przed 16-19 laty było postrzeganie Podlasia, czyli jako miejsca, gdzie wszystko jest dużo tańsze aniżeli w Warszawie, aniżeli w Polsce. Teraz to już się zmieniło. Teraz na naszym rynku właściwie już nikt nie pyta, czy ktoś jest ze Szczecina, Pacanowa, czy Białegostoku. Po prostu cena dobrego specjalisty kosztuje mniej więcej tyle samo w Polsce.
Powiedzieliśmy już, co robicie, ale nie powiedzieliśmy szczegółowo, kto to robi, kto pracuje w Infinity.
Infinity jest spółką, w której pracuje się długo. Więc jest mnóstwo osób takie, które pracują właściwie od 2006, 7, 8 czy 10 roku. Oczywiście.
To chyba nie jest standardem w branży IT.
Nie, ale jeszcze przed 2 laty, jak robiliśmy badania, to okazało się, że mamy bardzo niską rotację wśród pracowników. Pandemia spowodowała, że ludzie nauczyli się pracować zdalnie, a jeżeli pracownik pracuje zdalnie, to jest wszystko jedno, czy jest w Londynie, czy w Białymstoku. W związku z tym zachodnie firmy zaczęły bardzo mocno i agresywnie oferować pracę programistom z Podlasia między innymi. I wtedy zmierzyliśmy rotację i okazało się, że mamy znacząco mniejszą niż średnia krajowa i znacząco mniejszą aniżeli inne firmy na Podlasiu. Mówię o firmach IT. średnia rotacja w Polsce była na poziomie 25% na rynku IT. Myśmy mieli rotację na poziomie 5%. To była naprawdę znacząca różnica. Ja mam nadzieję, że te pracownicy potwierdzą, że w Infinity pracuje się dobrze.
Skoro mówi pan o tym, że jest ta rotacja i że zachodnie firmy wyciągają pracowników z województwa podlaskiego, to równie dobrze może działać to w drugą stronę. Tutaj zmierzam do tego, czy wy opieracie się na pracownikach z Białegostoku. Czy to są absolwenci białostockiej uczelni, czy niekoniecznie, czy też stawiacie na osoby, które siedzą gdzieś na drugim końcu Polski, a mogą dla was pracować?
Oczywiście zatrudniamy ludzi z całej Polski, nie tylko z Polski. Też przez jakiś czas mieliśmy dwóch pracowników z Rio de Janeiro. Nigdy nie byli w Europie, nigdy nie byli w Polsce, no to będą pracowali dla niemieckiego klienta. Więc to się zdarza na rynku. Też jednym z naszych klientów jest izraelski Viber, na którego zatrudniamy bardzo dużo osób. I akurat jeżeli chodzi o technologie Viberowe, no to okazuje się, że najlepiej się sprawdzają nasi przyjaciele ze wschodu, czy to Białorusini, czy Ukraińcy. Natomiast oni już teraz mieszkają zwykle w Polsce albo w Europie. I zwykle jest tak, że do takiego koru działalności Infinity Group jesteśmy w stanie wziąć sobie jeszcze z rynku akurat brakujące ogniwa po to, żeby zbudować zespół.
A Politechnika Białostocka, jest to cenny rezerwuar?
Świetny. Najlepszy. Mam bardzo dobre relacje z Politechniką Białostocką. To jest bardzo, bardzo dobra szkoła. Co ciekawe, teraz na rynku IT jest tak, że dużo osób składa CV do pracy po skończonych kursach. Czyli 3 kursy w internecie zrobione. Osoba się na tyle uważa za na tyle dobrą, żeby rozpocząć swoją karierę zawodową w IT.
To już chyba nie ten czas.
Ciągle jeszcze się zdarza. Natomiast nasza Politechnika daje gwarancję. Po pierwsze, dostają się na Politechnikę, na Wydział Informatyki naprawdę najlepsi. Więc samo to, że już ktoś się dostał, widać, że jest po prostu osoba z potencjałem. Później wcale nie jest łatwo skończyć. I nawet jeżeli od 3 roku studiów już zaczyna pracę, to wiemy, że mamy do czynienia z osobą bardzo inteligentną, błyskotliwą, zdolną. I jeśli tylko będzie taka osoba chciała, to się bardzo dużo już pracując nauczy i będzie świetnym pracownikiem.
Czy taki student, absolwent studiów informatycznych, on jest gotowy do pracy, czy jest dopiero jego początek nauki, kiedy przychodzi do was do firmy?
To jest też tak, że pokutuje pojęcie informatyk, programista. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na ten wachlarz, który mamy programistów, jest bardzo wiele technologii, bardzo wiele obszarów kwestii bezpieczeństwa, po aplikacje mobilne, po rozwiązania oparte na e-commerce, czyli na transakcyjności w handlu, ale mamy też już teraz coraz częściej odmieniają przez wszystkie przypadki sztuczną inteligencję. I ponieważ tych obszarów jest tak bardzo wiele, to trudno jest oczekiwać, że wyższa uczelnia przygotuje już specjalistę z danego konkretnego obszaru. I zwykle tak jest, jak ktoś jest specjalistą od chociażby sztucznej inteligencji, no to on się tylko na tym skupia i w wielu innych obszarach być może ma deficyty. W chwili obecnej firmy się wyspecjalizowały, działają w bardzo wąskich obszarach i tą wiedzę związaną z tym wąskim obszarem można tylko i wyłącznie zdobyć już pracując na konkretnych case'ach, na konkretnych projektach.
A czy wasz biznes jeszcze można przeskalować, czy już osiągnęliście maksimum przychodów i zatrudnienia?
Każdy biznes można skalować, natomiast rzecz, jakiej staramy się nie robić, to nie chcielibyśmy stracić jakości na rzecz ilości. Więc wolimy robić troszeczkę mniej, ale pilnując ciągle najwyższych standardów, aniżeli popłynąć szeroką rzeką i stracić to, na co pracowaliśmy przez tyle lat, czyli dobrą renomę na rynku.
Wspomniał pan o tych wielu przykładach biznesów, które dobrze rokowały, które gdzieś tam zaliczyły potknięcie i się z tego nie podniosły. A czy w waszej historii zdarzały się również potknięcia, z których musieliście się podnosić?
Mieliśmy mnóstwo potknięć. Może nie takich, z których musieliśmy się podnosić, bo akurat tak się złożyło, że myśmy raczej wychodzili obronną ręką, ale w pewnym momencie, jak straciliśmy na samym początku klienta, który stanowił 60% obrotu w firmie, duży klient, i oczywiście w pewnym momencie się okazało, że już nasze drogi się rozeszły, bo klient zmienił strategię, jeżeli chodzi o pozyskiwanie zasobów do tego typu projektów, no to rzeczywiście mogło to się skończyć katastrofą. Na szczęście bardzo szybko na miejsce tego klienta pojawili się nowi klienci, którzy w zupełności wypełnili ten brakujący 60%. Więc to się w biznesie zdarza i to jest absolutnie naturalne. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że cały świat się nas cyfryzuje. Nawet firmami cyfrowymi stały się firmy, po których wcześniej w ogóle się nie spodziewaliśmy, że będą firmami cyfrowymi. Proszę zwrócić uwagę, przecież banki w chwili obecnej są to przedsiębiorstwa IT. Jeżeli chodzi o telewizję, są to przedsiębiorstwa IT w dużej mierze. Jeżeli chodzi o towarzystwa ubezpieczeniowe, są to firmy IT. Operatorzy telefonii komórkowej są to firmy IT. Możemy sobie wyobrazić bank, który nie ma ani jednego, zresztą takie banki są, nie ma ani jednego biura offline'owego, a świetnie sobie funkcjonuje i daje radę.
To kiedy nastąpiła ta przemiana? Bo mówił pan o tej transformacji cyfrowej i o dużych oporach w przedsiębiorstwach, o tym, że musieliście wy jako branża być tymi pastorami cyfryzacji. Kiedy nastąpił przełom i kiedy te proporcje się odwróciły, że to firmy zaczęły zabiegać same o cyfryzację i dostrzegły, że to jest ich przyszłość i tak naprawdę to jest ich walka o byt?
Przedsiębiorcy to są bardzo takie nieskomplikowane organizmy i firmy wszyscy działają według tych samych reguł. Podstawowa reguła to jest reguła korzyści. Jeżeli wtedy, kiedy te nowe technologie zaczęły dawać wymierne korzyści, to na początku zrobili to innowatorzy, którzy pierwsi dostrzegli tą szansę, a cała reszta poddała się bardziej lub mniej tej cyfrowej transformacji po to, żeby nie zostać z tyłu. Bo niewątpliwie cyfrowa transformacja przynosi bardzo wymierne korzyści.
Ciężko pewnie to umiejscowić jednoznacznie na osi czasu, ale jednak spróbujmy może. Mówił pan początek lat 2000, to walka o klienta. Kiedy to zaczęło się równoważyć, a nawet przychylać na drugą stronę? To była dekada temu?
To też nie jest takie proste, dlatego że jeśli spojrzymy sobie na internet, w innym momencie nastąpiło to w obszarze na przykład współdzielania kontentu mediów społecznościowych. Zupełnie w innym momencie nastąpiło to wtedy, kiedy banki okazały się, że można udzielić kredytu, pożyczki bez wzywania kredytobiorcy do siebie, do oddziału, tylko można to wszystko zrobić przez internet. W innym momencie, kiedy dostaliśmy do rąk telefon komórkowy, który ma już mObywatela, który też zmienił w jakiś sposób życie. Zupełnie inny moment był wtedy, kiedy okazało się, że możemy sobie bilety kupować przez internet. I trudno mi jest jednoznacznie powiedzieć, bo to musielibyśmy wybrać bardzo konkretny obszar. Nasze życie się digitalizowało i digitalizuje cały czas.
Przechodząc do tego, o czym pan mówił w sumie na początku i przecząco odpowiedzią na to pytanie, które chcę teraz zadać, ale czy taki biznes, czy taki Infinity Group dziś da się stworzyć?
Da się stworzyć szybciej, przyjemniej i łatwiej. Zachęcam.
To jeszcze powiedzmy, w jaki sposób i możemy...
Oczywiście przypomnę też, że dużo większe jest cmentarzysko tym, którym się nie udało, od tych, którym udała się to sztuka. Natomiast cały czas powstają nowe, świeże firmy, które świetnie sobie dają radę też na rynkach międzynarodowych. Czasami sprzedają swoje usługi, czasami sprzedają swoje produkty. Te firmy, które powstają, od razu zaczynają pracować na rynkach międzynarodowych, to mają jedną wadę, bo lokalnie o nich zwykle mało słychać, ponieważ oni nie pracują na podlaski czy na polskich projektach, w związku z tym od samego początku pozycjonują się tak, że dbają o to, żeby za granicą było o nich głośno, co i lokalnie niekoniecznie.
To jak wejść w rynek właśnie w tej branży dzisiaj?
Warto byłoby się zastanowić nad unikalną usługą lub unikalnym produktem, który z jednej strony może być produktem niszowym, ale idealnie byłoby, gdybyśmy jeszcze mogli o tym powiedzieć, o tym produkcie, że jest skalowalny. Czyli, że dzisiaj będziemy w stanie obsłużyć 1000 osób za pomocą na przykład narzędzia aplikacji, ale kiedy będzie tych osób 100 tysięcy, to też te nasze narzędzie będzie wystarczająco funkcjonalne. I takich rozwiązań powstaje naprawdę dużo.
Dostaliśmy taką namiastkę, powiedzmy, recepty na biznes teraz w branży. Odchodząc już od samej branży, przechodząc jeszcze do pana. Czy pan, czy Jarosław Antychowicz, pańskim zdaniem, jest dobrym przedsiębiorcą?
Doskonałym.
Dlaczego?
Przede wszystkim takim, który potrafi odpowiedzieć na takie pytanie. Jak mógłbym prowadzić ludzi, jeśli sam bym nie wierzył w tym, że idę w dobrą stronę?
To czy Jarosław Antychowicz jest dobrym pracodawcą? Bo to nie zawsze jest tożsame.
Nie zawsze. I tutaj należałoby zapytać pracowników. Natomiast ta niska rotacja i to, że ludzie pracują już od kilkunastu lat w tej samej organizacji, to jest chyba taki papierek lakmusowy, czy ktoś jest dobrym pracodawcą, czy nie. Szczególnie w tych nowych technologiach. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że pracownicy, którzy pracują od kilkunastu lat, dostali mnóstwo propozycji zmiany, bo to są najlepsi specjaliści z najlepszych. I na pewno nie są dlatego, że muszą. Pamiętamy okres takim, w którym programista był niezadowolony, jak zanim zszedł z drugiego piętra na parter, to dostawał już 3 propozycje pracy. I nie jest łatwo być dobrym pracodawcą dla tak wymagających pracowników. Natomiast mam nadzieję, że się udało.
To jeszcze odchodząc od biznesu, choć w sumie nie do końca, od ubiegłego roku jest pan prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Po co panu jeszcze ta działalność?
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku ma to do siebie, że jest wybierany. i być może moją ogromną słabością jest to, że czasami nie potrafię odmówić. I to jest to, że jestem teraz prezesem Izby, to jest pewnie konsekwencja tych moich słabości.
Czy to jest jakiś zwiastun tego, że Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku też idzie z duchem czasu?
Tak, bardzo dużo się zmienia. Zmienia się w obszarze przede wszystkim komunikacji. Zaczęliśmy wdrażać nowe narzędzia do komunikacji wśród przedsiębiorców, ale też to, co się zmieniło, to to, że zaczynamy w dużej mierze też prowadzić projekty unijne, które działają na rzecz przedsiębiorców, między innymi Klub Eksportera, ale mamy też projekt prowadzony z Wojewódzkim Urzędem Pracy, gdzie będziemy podnosili, wręczali bony na podnoszenie kompetencji pracowników.
Jarosław Antychowicz, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, szef Infinity Group, był gościem premierowego odcinka radiowego Klubu Biznesu. Panie prezesie, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję również i życzę miłego popołudnia.
Radiowy Klub Biznesu.